Mam nadzieję, bracia i siostry, i chciałbym, abyście wy i wy mieli nadzieję, że starczy mi sił dzisiaj na całe rozmyślanie. Urywek wyjściowy pisma, powiadam wyjściowy, bo nie będzie jedyny. Będziemy czytać z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą letorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak letorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście letoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta letorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Autorzy podobieństw, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, przede wszystkim posługuje się obrazem trzech drzew, by przedstawić prawdy odnoszące się do Królestwa Bożego. Tymi drzewami są drzewo figowe, drzewo oliwne i drzewo albo krzew, lepiej krzew winorośli. Stąd winnica. O drzewie figowym nie będę dzisiaj mówił. Nie tylko z tego względu, że na drzewo figowe została rzucona Jezusowa anatema, Jezusowa klątwa, ale chciałbym mówić głównie o krzewie winorośli, a jeśli czasu wystarczy, także o drzewie oliwnym. Już w Starym Testamencie natchniony autor, natchniony prorok Izajasz, którego nazywamy ewangelistą Starego Testamentu, bo zwiastował dobrą nowinę o Bogu Zbawicielu. Posłużył się tym obrazem, obrazem krzewu winnego, obrazem winnicy. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, przypomną sobie łatwo, że ta poezja Izajaszowa, natchniona poezja, ta przypowieść Izajaszowa o winnicy znajduje się w 5 rozdziale jego księgi. Tak brzmią słowa tej pieśni, tej poezji o winnicy. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, mojemu przyjacielowi, ulubioną pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona właściciel tej winnicy. Lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić w mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie czerniem i ostem. Nadto nakażę blokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a mężowie Judy ulubione jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. To jest przypowieść o sytuacji ludu Bożego, jakim wówczas, w tym okresie, o którym tutaj mowa, był lud Starego Przymierza, lud etnicznie jednorodny, stanowiący lud Boży, wybrany spośród wszystkich narodów świata, aby był nosicielem Bożych obietnic i był narzędziem zbawienia wszystkich ludzi, bo Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Taki był cel Bożego powołania, aby zbawić wszystkich, którzy odezwą się na Bożą ofertę zbawienia. W tym celu powołał Bóg spośród narodów, spośród wszystkich innych ludzi Abrahama. W dalekim Ur Chaldejskim kazał mu wyjść od swojej rodziny, ze swojej ziemi, by żyć z Bogiem w nowych, szczególnych relacjach. I to, co jest charakterystycznego w tym powołaniu, to jest to, co usłyszał wybrany Abraham. Usłyszał bowiem, iż będzie błogosławiony, że zostanie błogosławiony, ale nie po to przede wszystkim, aby mógł się cieszyć, aby mógł się radować, aby mógł być szczęśliwy na tej ziemi, bo tak naprawdę nie było. Mierząc ludzką miarą, Abraham nie był szczęśliwy. Był uchodźcą, był koczownikiem, nie miał na własność ani kawałka ziemi. Na grób swojej żony musiał wykupić teren. A więc nie po to, aby żył szczęśliwie na tej ziemi. Nie po to, aby doświadczać Bożych błogosławień w swoim życiu wyłącznie dla siebie. I myślę, jestem przekonany, że to ta także odnosi się do nas. Pan Bóg nas wybrał. Pan Bóg nas zbawił. Pan Bóg nas ubłogosławił i radujemy się Jego błogosławieństwami. Ale to także nie jest główny cel naszego życia. Do Abrahama bowiem Bóg powiedział: ubłogosławię Ciebie, a Ty staniesz się błogosławieństwem dla innych. A więc Abraham miał się stać błogosławieństwem dla wszystkich innych ludzi. I on miał się stać i stał się tym korzeniem i tym pniem, do którego będą szczepiani ludzie ku zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I rzecz jasna, czytamy to w Piśmie Świętym, że nie zawsze następcy Abrahama spełniali tę rolę. Bardzo często myśleli, że zostali wybrani dlatego, że są kimś szczególnym, że mają jakieś zasługi i skupiali się bardziej na sobie niż na innych. Zapomnieli, że ich zadaniem jest głoszenie misji, głoszenie słowa o żyjącym Bogu. Pamiętamy, jak się Jonasz prorok zbraniał wyjść do Niniwy, którą Wszechmogący pragnął uratować, pragnął zbawić. Tak było w przyszłości także, w następnych wiekach z ludem wybranym z tego przymierza. Zapominali o swoim powołaniu, zapominali o powołaniu, które otrzymali, odziedziczyli po Abrahamie, swoim praojcu, ojcu wiary. I taka sytuacja była w VIII wieku przed naszą erą, kiedy prorok Izajasz pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiadał te słowa. Zresztą podobne słowa znajdujemy w innych miejscach jego księgi. Czytajmy na przykład pierwszy rozdział, gdzie prorok w imieniu Boga, czy Bóg przez proroka, mówiąc inaczej, powiada: wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Do tej sytuacji doszło. I tutaj w tej pieśni Izajasz śpiewa o Bożej winnicy. A więc tutaj winnica jest obrazem, jest podobieństwem ludu Bożego. Winnica zasadzona przez Boga. Winnica, od której Wszechmogący oczekiwał dobrych owoców. W tym przypadku dobrych owoców w ich życiu z Bogiem, w ich dobrym kulcie, uwielbieniu Wszechmogącego, oddawaniu mu chwały, ale także i w ich życiu społecznym, ich relacjach nie tylko z Bogiem, ale ich relacjach międzyludzkich, między sobą, w łonie ludu Bożego, ale także w odniesieniu do innych ludzi, w szczególności do uchodźców, do przybyszów, o których mieli się troszczyć. I tu prorok Izajasz, Bóg przez proroka mówi, że tego zadania nie wykonali. Ta jego winnica, zamiast wydawać dobre, szlachetne grona, szlachetne owoce, wydała złe owoce. I wyjaśnię pod koniec, że tą winnicą jest lud Boży, lud Jego przymierza. I stąd zapowiada, że ponieważ te owoce ich życia, owoce ich postępowania, owoce ich relacji były złe, oczekuje ich za to wielkie doświadczenie, które nauczy ich naśladować jedynie Boga. I w tym przypadku tym doświadczeniem ludu Bożego Starego Przymierza miała być i była niewola babilońska. Dopiero później, po niewoli, i znowu nie wszyscy, ale wybrana resztka. I na tym polega też Boży plan zbawienia, że gdy wybrany lud w całości czy w większości staje się niewierny, to zawsze Bóg znajduje wierną resztkę, która jest mu posłuszna. Gdy prorok Eliasz, pamiętamy, narzekał, że wszyscy odstąpili od Pana, wszyscy poszli za Baalem, tylko on został sam. Jego duszy szukają, by go zabić. Pan Bóg powiedział: nie martw się, jest 7000 jeszcze tych, którzy nie skłonili swego kolana przed Baalem. Ale ta kara i to doświadczenie nastąpiło. Lud Starego Przymierza, północna część niegdyś jednolitego Królestwa Dawida, Salomona, wcześniej uprowadzona do niewoli przez Asyryjczyków, zaginęła. Rozproszyła się wśród narodów. I dzisiaj nie wiemy, kim, co, czy, gdzie są ci następcy tych 10 pokoleń. Krew została pomieszana. Może w nas jest trochę tej krwi, tych 10 pokoleń. Oczywiście niektórzy wiedzą, że jest w Anglii, a nie tylko w Anglii, taka herezja, która się nazywa British Israelizm, głosząca, że właśnie te 12 pokoleń to nie kto inny, ale Brytyjczycy, wszyscy Brytyjczycy. Oczywiście to jest herezja nie posiadająca żadnego uzasadnienia. Ale południowe królestwo, ludzie południowego królestwa zostali uprowadzeni do niewoli, spotkały ich doświadczenie. I dzięki tym doświadczeniu resztka, która wróciła, już nigdy nie była skłonna iść za Baalem, kłaniać się Baalowi, ale postanowili być wierni Bogu Wszechmogącemu. Tak wierni i tak przywiązani do zakonu i do prawa, że tak mocno, że nie potrafili zrozumieć, że to tylko cień przyszłych dóbr. I dlatego, gdy Jezus przyszedł, mniejszość go przyjęła na czele z 12 apostołami, którzy są zalążkiem ludu Bożego Nowego Przymierza, składającego się z różnych narodów. A więc to doświadczenie spotkało tę Bożą winnicę. Następne podobieństwa, których posłużono się. Obrazy winnicy, obrazy winnego krzewu znajdujemy w Ewangeliach. To są podobieństwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na dwa podobieństwa chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pierwsze jest zapisane w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam jest powiedziane, że Królestwo Boże, Królestwo Niebios, to jest to samo, Królestwo Boże czy Królestwo Niebios, podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na 1 denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Jednych wysłał około 3:00, a więc o 9:00 rano, innych o godzinie 6, a więc o 12 w południe, o 9, 3 po południu i o 11, czyli 6 po południu. I w tej przypowieści Pan Jezus mówi, że gdy przyszedł czas rozliczeń, gospodarz winnicy zawołał najpierw tych, którzy najkrócej pracowali i dał im, tak jak było uzgodnione, po denarze. Przychodzili następni, oni sądzili, że ponieważ ci ostatni otrzymali po denarze, to ci pierwsi dostaną więcej. Ale też dostali po denarze. I ci, którzy pracowali od godziny 3 po południu, od 12 czy od 9 rana, wszyscy otrzymali po denarze. I gdy protestowali, gospodarz powiedział: chcę bowiem temu ostatnio dać, jak i tobie. Objawił swoją łaskę. Objawił swoją łaskę w tym, że każdemu dał po denarze. Kiedyś myślałem, nie wiem, czy długo, czy krótko, że tutaj chodzi o naszą służbę, o naszą pracę w Królestwie Bożym, w Kościele Jezusa Chrystusa. Tak to wygląda, gdy przejmujemy się, że tak powiem, szczegółami tego podobieństwa, tej przypowieści naszego Pana. Ale z drugiej strony nie zgadza się to z całością Bożego przesłania, biblijnego przesłania. A Biblię mamy tłumaczyć Biblią, jak mówią nauczyciele Słowa Bożego. Gdyby tak było, jak to na ogół jesteśmy skłonni interpretować, to moglibyśmy powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy, że nie bierze pod uwagę naszej pracy. I tak sobie pomyślałem pewnego razu, jeśli trzymać się tych szczegółów, no to ja, skromny sługa Ewangelii, mogę się porównywać z wielkimi mężami w Królestwie Bożym. Ale pomyślałem, no gdzież mnie do Wesleya? Gdzież mnie do Jana Kalwina, o którym ostatnią książkę możemy nabyć w księgarni? Gdzież mnie do Lutra? Gdzież mnie do Augustyna? Gdzież mnie do apostoła Pawła i innych? A więc tutaj chodzi o coś innego chyba. I na pewno chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że Bóg jest Bogiem łaski i tu zaprasza do winnicy nie przede wszystkim w tym przypadku o to, abyśmy w niej pracowali, ale abyśmy w niej byli. I to, że w niej jesteśmy, jest Bożą łaską. I tu jesteśmy równi. Ci, którzy powołani zostali na początku swego życia, o godzinie 3 dnia, na początku swojego życia, swojej młodości, w swoim dzieciństwie, jak ktoś powiedział, wrośli w łaskę Bożą. Jak i ci, którzy doznali łaski zbawienia pod koniec swojego życia, wszyscy z tej perspektywy jesteśmy równi, bo otrzymaliśmy łaskę zbawienia. Wszyscy należymy do Pana, wszyscy należymy do Jego umiłowanej winnicy. A jeśli chodzi o naszą służbę, to oczywiście Pan Bóg będzie oceniał indywidualnie służbę każdego z nas, bo Bóg jest sprawiedliwy. Tak mówi list do Hebrajczyków w rozdziale 6, wierszu 10. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. O naszej służbie, o naszym dziele, o miłości, jaką okazujemy dla Jego imienia, gdy usługujemy świętym, Pan Bóg nie zapomni i właściwie oceni. I przykład tej oceny znajdujemy w liście apostoła Pawła I do Koryntian, gdzie apostoł na skutek błędu Koryntian w odniesieniu do sług Ewangelii mówi do zboru, pisze do zboru w rozdziale 3 pierwszego listu. Mówi tam, że służba nasza jest różna. Mówi o Apolosie, który podlewał zasadzone rośliny, a o sobie Paweł mówi, że on zasadził. I mówi, że służba każdego z nas może być podobna do złota, do srebra, drogich kamieni. Różnie budujemy na tym fundamencie. Z drzewa, z drewna, siana i słomy. A więc mówi apostoł, że służba nasza nie jest równa. Jedni budują jak gdyby ze złota, inni ze srebra, drogich kamieni, drzewa, siana i słomy. Ale w tej przypowieści z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza Pan Jezus, bo to jest przypowieść o Królestwie Bożym, chciał zwrócić naszą uwagę na Bożą łaskę zbawienia. Że On przychodzi, aby zbawiać, aby ratować. I On jest, Jego łaska, chwała Mu za to, jest dostępna w każdym okresie Twojego i mojego życia. Chwała Mu za to, że On tą łaską obdarza. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje chcę? On sam łaską swoją dysponuje i On sam łaską swoją obdarza. I jeszcze jedno podobieństwo z Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o winnicy, też znane nam podobieństwo. Mówi Pan Jezus, iż Królestwo Boże jest podobne do gospodarza, właściciela, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom, wieśniakom, jak mówi ten przekład, z którego korzystam w tej chwili, i odjechał. A gdy przyszedł, nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do rolników, wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale ci najemcy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Pan Jezus tu nawiązuje do proroków, których taki los spotykał. Później posłał inne sługi w większej liczbie niż pierwszym razem, ale im także uczynili to samo. I wreszcie w końcu gospodarz, właściciel winnicy posłał do nich swego syna, mówiąc, uszanują syna mego. A gdy rolnicy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic. Noża zabijmy go, posiądziemy dziedzictwo jego. Jakże wyraźne, jakże jasne są tutaj aluzje do historii, do historycznej rzeczywistości w tym podobieństwie. Pan Bóg ciągle, od początku, gdy przewidział po naszym upadku nasze zbawienie, posyłał swoje sługi, aby ludzi przybliżyć do Boga. I wreszcie, to był w jego planie, posłał do swojej winnicy, bo i świat cały to przecież jego stworzenie, to przecież jego winnica. Wreszcie posłał swego umiłowanego syna. I co z nim zostało uczynione, cośmy ludzie z nim uczynili. Pochwycili go i wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym rolnikom, owym wieśniaków? Mówi Pan Jezus, kończąc, przemawiając do zgromadzonego ludu. Powiada tak. Zostanie zabrane Królestwo Boże tym, którzy stanowili lud Boży, Bożego Przymierza. Ale z drugiej strony zostanie dany ludowi Nowego Przymierza, który będzie wielonarodowy. Wielonarodowy. Ludzie Starego Przymierza w mniejszości przyjęli tego syna, który został zabity. Apostoły go przyjęli, inni ludzie go przyjęli, nawet faryzeusze i kapłani uwierzyli w Jezusa. Jednym z takich faryzeuszy był, jak wiemy, Saul starszy, apostoł Paweł. I dzisiaj, ponieważ Bóg okazuje łaskę, to i nas przyjął, abyśmy stanowili jego lud, lud nowego przymierza, który żyje z Bogiem, który ma więź z Jezusem Chrystusem. I te przypowieści, zarówno z Księgi Proroc Izajasza, jak i z Ewangelii Mateusza, prowadzą nas bezpośrednio do tego urywka pisma, które przeczytaliśmy na początku z Ewangelii według świętego Jana. Tu Pan Jezus w odniesieniu do siebie używa tego obrazu. Mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. Prawdziwym krzewem winnym w winnicy, której winogrodnikiem jest jego ojciec. Ojciec Pana Jezusa Chrystusa, który jest także naszym ojcem. I mówi tutaj, że przez wiarę w Niego ludzie bywają z łaski Bożej wszczepiani w ten winny krzew i zostają wszczepieni i On je oczyszcza i biorą z tego krzewu soki, aby wydawać owoce. I o tym tu Pan Jezus mówi, że z Jego łaski, z łaski Wszechmogącego zostaliśmy szczepieni, używając tego obrazu, ten winny krzew. W Jezusa Chrystusa jesteśmy w Chrystusie. Tak często ten zwrot się powtarza w Nowym Testamencie. Być w Chrystusie, z Nim być związanym. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośle. Każdą latorośl, która jest we mnie, oczyszcza. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem, mówi do apostołów, do swoich uczniów, oczyszcza, aby wydawać więcej owocu. I to jest nasze chrześcijańskie życie. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Żyjemy życiem duchowym tylko wtedy, kiedy przez wiarę, kiedy przez nadzieję i miłość jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem, z Nimi związani. Bo chrześcijaństwo to Chrystus. Odbierzmy Chrystusa, nie będzie chrześcijaństwa. Od Niego jest nasza nazwa, od Chrystusa. I On tu mówi, że jeśli z Nim jesteśmy złączeni i tę więź pielęgnujemy, możemy przynosić wiele owoców w naszym duchowym życiu, związani z Nim. I tę więź mamy pielęgnować. I tę więź pielęgnujemy, pielęgnując nasze duchowe życie. Pielęgnując nasze życie regularnego poznawania Słowa Bożego, napełniania Słowem Bożym naszych serc, naszych myśli, w naszym życiu modlitewnym, naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa, w naszych relacjach do naszych bliźnich. I wtedy, jeśli to czynimy i prosimy Pana, by nas prowadził, by gdy jakaś iskierka tej suszy nam zagraża, abyśmy do Niego przychodzili w pokucie i wierze. Słowo Boże wzywa nas, wierzących ludzi, nie tylko tych, którzy jeszcze się z Nim nie spotkali, ale także wierzących do ustawicznej pokuty i wiary w Ewangelię. Gdy zobaczymy, że coś w życiu naszym Bogu się nie podoba, Panu się nie podoba, mamy prosić o Jego przebaczenie. I wtedy znowu możemy zakwitnąć, możemy się zazielenić. To Adam Szostkiewicz, dziennikarz polityki, jest takie czasopismo, pisząc o chrześcijaństwie południowoamerykańskim, łacińskoamerykańskim, napisał, nawiązując do ruchu zielonkowego, który jest tam potężnie rozwijał, napisał: chrześcijaństwo się zieleni. Chwała Bogu, że chrześcijaństwo się może zielenić. Ale tylko będzie prawdziwie się zielenić wówczas, gdy będziemy w stałej więzi z Jezusem Chrystusem, wówczas będziemy przynosić wiele owoców. Czym jest ten owoc? Czym jest ten owoc? Oczywiście owocem także jest i nasze, skutek naszego świadectwa dla innych ludzi. Pamiętacie, pastorowa seniorowa w swojej klasycznej płycie śpiewała: czyż ja muszę bez owocu z niczym przed tron Pana iść? Czy nie mogę żadnej duszy jako owoc pracy nieść? Niech Pan zdarzy, abyśmy każdy z nas, przynajmniej jedną duszę, mógł przyprowadzić, być narzędziem, bo Pan przyprowadza do zbawienia. Ale owoc naszego duchowego życia to także jest to, przede wszystkim może to, o czym apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan. W liście do Galacjan, że gdy jesteśmy w więzi z tym winnym krzewem, gdy się zielenimy, to dla chwały Bożej i dla dobra człowieka, a być dla innych błogosławieństwem, jak miał być Abraham, przynosimy owoc miłości, miłości agape, dającej, ofiarnej, zapominający o sobie, pamiętający o innych. Miłość, radość, nie świecka wesołość, ale radość, którą Pismo nazywa radością w Duchu Świętym i do tego nas nawołuje, zawsze się radujcie. Do pokoju z Bogiem przede wszystkim, bo byliśmy wrogami, a Chrystus pojednał pokój z Bogiem, pokój z innymi ludźmi i także wewnętrzne uspokojenie. Cierpliwość, uprzejmość, wierzący człowiek to także związany z Chrystusem, to także uprzejmy, dobroć, wierność Panu, wierność do końca, wierność powołaniu, wierność służbie, łagodność i panowanie nad sobą. I Pan Jezus tu w tym podobieństwie, w którym upodobnił siebie do krzewu winnego, wzywa nas, abyśmy w nim trwali, a On obiecuje trwać w nas. Jak latorość sama siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Latorość, która usycha, która nie pielęgnując więzi z Chrystusem usycha, bywa odcięta. Bywa odcięta o się samo, czy nie ma, to nie jest dla niej miejsce. I czasem doświadczamy tego w życiu Kościoła Bożego, że odcina się dlatego, że to jest już dalej suche. Już jej nic nie pomoże. A więc trwajmy w nim, bo bez niego nic uczynić nie możemy. Jeszcze krótko o tym trzecim drzewie, o którym wspomniałem. To drzewo oliwne. Tu znowu wróćmy do Abrahama. Ogrodzie tego świata Wszechmogący zasadził drzewo oliwne. Drzewo oliwne, o którym później powie, również u Izajasza, iż z tego pnia Abrahama, Isajego czy Dawida wyrośnie różdżka, pęd z jego korzeni, wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Rzecz jasna mowa o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Jezusie Chrystusie. A więc Jezus Chrystus jest tym drzewem oliwnym, o którym apostoł Paweł tak jasno mówi w rozdziale 11 swojego listu do Rzymian. Tam znowu mówi, że przez niewiarę gałęzie, które nie mają wiary, czy ludzie, obraz gałęzi, przez niewiarę zostajemy odcinani od tego oliwnego drzewa, a przez wiarę zostajemy włączeni. Włączeni do tego oliwnego drzewa. I kiedyś na początku mówił Pan Jezus, to drzewo oliwne, tak jak wino, jak winnica, było narodowościowo, etnicznie jednolite. Ale to nie był Boży zamiar. Bóg pragnął, aby te gałęzie oliwnego drzewa były różnorodne, składające się z różnych narodów. I dlatego teraz w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, tym oliwnym drzewie, tym krzewie winnym, nie ma różnicy. Nie ma różnicy, mówi Słowo Boże. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma barbarzyńcy. Moglibyśmy dzisiaj dodawać inne. Nie ma. Nie ma Polaka, nie ma Rosjanina, nie ma Niemca. Nie ma mieszkańca Afryki, Ameryki czy dalekiej Syberii. Wszyscy w Jezusie Chrystusie będąc należymy do tego Chrystusowego drzewa oliwnego, z którego bierzemy nasze życie wieczne. Jezus Chrystus nas włączył w samego siebie, abyśmy z Nim żyli na wieki. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie, mówi nam Słowo Boże. Niech Panu za Jego Słowo będzie chwała i cześć. Amen.